Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
To jest pozorna gra Urzędu Komunikacji Elektronicznej, powiedziała Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis po rozprawie administracyjnej dotyczącej blokowania częstotliwości pierwszego multipleksu przez Telewizję Polską.
Posiedzenie odbyło się we wtorek w siedzibie urzędu. Już 2 września o taką rozprawę wnioskowali przedstawiciele fundacji. Pomimo wniesionej opłaty w wysokości blisko 1 300 000 zł, telewizja Trwam nie może nadawać w formacie cyfrowym, ponieważ częstotliwości przeznaczone dla telewizji w dalszym ciągu są w dyspozycji nadawcy publicznego.
Sprawa bezpośrednio dotyczy sytuacji katolickiego nadawcy. Mimo to prezes UKE Magdalena Gaj nie dopuściła przedstawicieli Fundacji Lux Veritatis do rozprawy o charakterze strony. Taki status otrzymali za to nadawcy, którzy są obecni na MUKS-ie pierwszym.
Na rozprawie przedstawiciele fundacji występowali w roli świadków, mówi Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.
To postępowanie administracyjne według mnie zakończyło się niczym. I tak naprawdę to jest pozorna gra Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Tak jak powiedziałam, pozbawioną fundację bycia stroną podczas tego postępowania mogliśmy tylko wystąpić w charakterze świadka, co oznacza, że mogłam odpowiedzieć tylko na zadane mi pytanie. Pytanie było jedno, a mianowicie takie, kiedy Fundacja Lux Veritatis jest gotowa wejść na MUKS pierwszy. Oczywiście powiedziałam, że jesteśmy gotowi wejść na MUKS pierwszy od zaraz. I tak jaką deklarację złożyliśmy już w dniu 27 sierpnia bieżącego roku, kiedy to złożyliśmy do UKE wniosek o przyznanie nam częstotliwości.
Fundacja Lux Veritatis zwróciła się do prezes UKE o wyznaczenie pracownika do zawarcia ugody administracyjnej między fundacją a Telewizją Polską w sprawie częstotliwości należnych telewizji Trwam.
Gdyby tak się stało, mielibyśmy nadzieję, że tak naprawdę to postępowanie prowadzone w tej chwili przed panią prezes UKE do czegoś może doprowadzić. Natomiast oczywiście pani prezes nie wyznaczyła pracownika do sporządzenia ugody administracyjnej i nic w tym kierunku nie zrobiła. Także wydaje mi się, że tak naprawdę są to tylko pozorowane ruchy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który nie chce naprawić własnego błędu, bo to są błędy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, świadome bądź nieświadome, które doprowadziły do takich sytuacji, w jakiej jesteśmy w tej chwili, że otrzymaliśmy koncesję, musieliśmy za nią zapłacić, a nie możemy wejść na MUKS pierwszy.
Warto dodać, że na rozprawę nie został wpuszczony ojciec Jan Król, przedstawiciel Fundacji Lux Veritatis, który przybył w zastępstwie ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja.
Ojciec Tadeusz Rydzyk apeluje o podejmowanie dalszych działań, by Telewizja Trwam jak najszybciej znalazła się na naziemnym multipleksie cyfrowym.
No co tu jeszcze możemy robić? Oczywiście skarga, ale też tak samo, dlaczego niech Polacy idą do posłów Platformy i PSL-u. Niech idą do ministra cyfryzacji i administracji. Niech idą. On też ma jakichś swoich znajomych, ma rodzinę, ma kogoś tam, prawda, ma sąsiadów. Rozmawiajcie z nimi. On, każdy dzisiaj jest ministrem, jutro nie wiadomo, czy będzie. To jest jakiś czas tylko i ministrem się bywa, a człowiekiem trzeba być zawsze, prawda?
Sejmowa Komisja Kultury, której tematem miało być finansowanie z budżetu państwa budzącej wiele kontrowersji wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i pokazanego na niej filmu Adoracja Chrystusa, w którym doszło do profanacji krzyża, została przerwana.
Powodem złożenia przez poseł Elżbietę Kruk wniosku o przełożenie posiedzenia była nieobecność ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego. W zastępstwie przybył dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w resorcie Zenon Budkiewicz.
My złożyliśmy wniosek o uczestnictwo w tej komisji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Obecność, reprezentowanie pana ministra przez dyrektora departamentu z całym szacunkiem dla pana dyrektora, to nie jest w zgodzie z naszym wnioskiem.
Chyba jest wtorek, chyba jest posiedzenie rządu, więc myślę, że pan minister jest na posiedzeniu rządu.
Politycy PiSu będą domagać się, aby przewodnicząca sejmowej komisji Elżbieta Śledzińska-Katarasińska wraz z przedstawicielami resortu kultury przeprowadziła posiedzenie komisji jeszcze w tym tygodniu, mówi poseł Anna Sobecka.
Wiedząc o tym, że wtorek jest przewidziany na posiedzenie rządu, mogła pani zwołać w dniu jutrzejszym, albo i w czwartek, albo i w piątek. To mogła pani uczynić. Więc komu pani robi przysługę? czy panu ministrowi Zdrojewskiemu? My tego nie odpuścimy panu Zdrojewskiemu. Niech się pani nie martwi. Jeśli pani chroni takie działania i akceptację tego, co jest, co się wyczynia, wyprawia w Centrum Sztuki Społecznej, to pani jest współwinna za to.
Zgodnie z datą złożonego wniosku o zwołanie posiedzenia komisji i regulaminem sejmowym, posiedzenie musi się odbyć do 22 grudnia. Transmisję Sejmowej Komisji Kultury przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Rząd zapoznał się z krajowym programem na rzecz tak zwanego równego traktowania. Pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podkreśla, że to pierwszy rządowy strategiczny dokument dotyczący polityki równego traktowania w Polsce.
Przeciwko wprowadzaniu programu opowiadały się organizacje prawicowe. Krytykowały te zapisy, które miały chronić społeczność LGBT. Ponadto alarmowały, iż programy de facto propaguje ideologię gender.
Program został przygotowany w biurze pełnomocniczki, ma obejmować lata 2013-16. Określono w nim główne cele i kierunki polityki na rzecz równego traktowania. Dokument umożliwi podejmowanie przez rząd przedsięwzięć zapewniających realizację zasady równego traktowania.
Działania przewidziane w programie realizowane będą przez wszystkie resorty zgodnie z ich kompetencjami i we współpracy z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
Tymczasem profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, podkreśla, że program podporządkowany został na wzór konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet w rodzinie. Co więcej, ma wprowadzić do szkół edukację seksualną i tak zwaną edukację równościową, która ma na celu rozpowszechnianie tak zwanej ideologii gender.
Pani Kozłowska-Rajewicz wymusza, właściwie terror tam jest, sądząc po informacjach, które dobiegają z pracy rządu. Ona rozumie to równe traktowanie w sposób genderowy. To znaczy nie w sposób taki, który oczywiście byłby do zaakceptowania przez wszystkich Polaków, również wierzących, i że nie należy dyskryminować ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć i tak dalej. Oni nadają, forsują do polskiego systemu prawnego i nadają sens tej równości absolutnie genderowy, który polega na zacieraniu różnic między płciami, bo oni równe oznacza brak różnic i oni głównie odnoszą to do oprawy płci. I uważam, że jest bezczelnością i nadużyciem kompetencji, forsowanie, znamy wszyscy, wiemy jak pani Kozłowska, jakie poglądy prezentuje, bez jakiejkolwiek społecznej konsultacji.
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola wszczęła dochodzenie przeciwko zadeklarowanemu sataniście Adamowi Darskiemu, pseudonim Nergal. Sprawa dotyczy obrażania przez pseudoartystę uczuć religijnych innych osób przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej poprzez podpalenie dwóch chrześcijańskich krzyży.
Do tego skandalicznego zdarzenia doszło podczas koncertu na lotnisku Warszawa-Babice 4 czerwca bieżącego roku. Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami złożył doniesienie w tej sprawie do prokuratury apelacyjnej w Gdańsku. Ta przerzuciła do prokuratury warszawskiej.
Ryszard Nowak, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami, alarmuje, że jeśli obraża się Boga i uczucia religijne katolików, nie można milczeć.
Decyzja prokuratury to jest dla obrońców krzyża, dla obrońców wiary wielki sukces. Muzycy kiepscy albo kompletnie nieznani wpadli na bardzo ciekawy pomysł. Żeby być znanym, to wystarczy wejść na scenę, podpalić krzyż chrześcijański, napluć na Biblię i już wtedy przylatują dziennikarzy i już ci pseudoartyści są sławni. To jest zjawisko bardzo niepokojące. Nie zauważyłem, żeby jakiś uznany artysta polski wszedł na scenę i poniżył Kościół katolicki. To jest wręcz niewyobrażalne. My, obrońcy krzyża czy Biblii, powinniśmy tych pseudoartystów, tych bluźnierców, szybko ich zgłaszać do prokuratury i no niestety wytaczać im procesy sądowe. Jeżeli obraża się uczucie religijne, jeżeli obraża się naszego Boga, nie możemy milczeć.
Sąd okręgowy w Płocku uniewinnił dwóch policjantów, Remigiusza M. i Macieja L., którzy w latach 2001-2004 pracowali przy sprawie porwania Krzysztofa Olewnika. Obaj byli oskarżeni o niedopełnienie obowiązków, co naraziło uprowadzonego na utratę życia.
Sąd uznał między innymi, iż nie ulega wątpliwości, że gospodarzem postępowania w sprawie uprowadzenia Krzysztofa Olewnika był prokurator i to na nim spoczywa odpowiedzialność za dynamikę i kierunek śledztwa. Według sądu obowiązkiem prokuratora było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania.
Mecenas Bogdan Borkowski, pełnomocnik rodziny Olewników, nie ukrywa swojego zaskoczenia takim rozstrzygnięciem całej sprawy przez sąd. Nie wyklucza złożenia apelacji.
Jestem zaskoczony takim rozstrzygnięciem. Myślę, że że sąd podchodził do tego bardzo formalnie, rozpatrując winę funkcjonariuszy, ale prawdą jest dla nas to, że przez 2 lata Krzysztof oczekiwał pomocy, wysyłał poprzez porywaczy listy, telefonował, a funkcjonariusze, którzy prowadzili śledztwo w ramach grupy operacyjno-śledczej, nie potrafili skutecznie zadziałać, żeby schwytać porywaczy i uwolnić Krzysztofa. Ten szereg błędów, które ewidentnie popełnili funkcjonariusze, moim zdaniem powinien skutkować uznaniem ich winnymi. Jednak sąd nie podzielił tego poglądu. Myślę, że to jest wyrok, który należy zweryfikować poprzez apelację i o ile rodzina państwa Olewników będzie sobie tego życzyła, złożę stosowny wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku i ewentualną apelację.
Wyrok Płockiego Sądu Okręgowego nie jest prawomocny.
Przypomnijmy, Remigiusz M. to szef grupy operacyjno-dochodzeniowej z Mazowieckiej Komendy Policji w Radomiu, która od października 2001 roku do sierpnia 2004 roku badała sprawę porwania Krzysztofa Olewnika. Maciej L. to funkcjonariusz policji z Płocka, który pracował w tej samej grupie.
W grudniu 2012 roku gdańska prokuratura apelacyjna oskarżyła ich m.in. o zaniedbania, w tym o to, że w lipcu 2013 roku w Warszawie nienależycie zabezpieczyli miejsce przekazania okupu porywaczom Krzysztofa Olewnika.
Sąd rodzinny odroczył do końca tygodnia wydanie orzeczenia w sprawie chłopców odebranych polskiej rodzinie przez niemieckie Jugendamty. Wczoraj sąd miał zdecydować, czy dzieci wrócą do rodziców, ale wyrok nie zapadł. Dramat rodziny wciąż trwa.
Dzieci siłą zostały zabrane przez niemiecką policję i urzędników Jugendamtu z domu polskiej rodziny mieszkającej w Berlinie.
Joanna i Rafał Taterowie od 2 lat mieszkają w Niemczech. Mają 3 chłopców w wieku 5 lat, 3 i 1,5 roku. Problemy zaczęły się 7 czerwca. Wówczas sąsiad z góry, Turek, wszczął wieczorną awanturę. Dzieci nie mogły zasnąć. Mężczyzna nie reagował na moje prośby o uspokojenie się, mówi matka chłopców Joanna Tater.
Zadzwoniłam po policję, po pomoc. Przyjechała policja i przyjęli ode mnie zgłoszenie, poszli do sąsiada, żeby z nim wyjaśnić, co się dzieje i wrócili. Po kilku minutach wróciło ich już jest 8 i jeszcze ludzie z Jugendamtu po prostu weszli i zabrali dzieci.
Od tamtej pory chłopcy są w ośrodku nadzorowanym przez Jugendamt. Rodzice niekiedy całymi tygodniami nie mogą zobaczyć swoich dzieci, a jeśli już dochodzi do spotkań, to mogą jedynie rozmawiać z nimi po niemiecku. Nie mogą okazywać dzieciom żadnych uczuć.
Cały czas na spotkaniach rodziców z dziećmi obecny jest urzędnik. To typowe działanie Jugendamtów, mówi Wojciech Pomorski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech.
Jugendamt tak się rozpycha strasznie, łokciami do dzisiaj, zabierając nam nasze dzieci pod jakimiś absurdalnymi pretekstami, zabierając dzieci, zakazując mówić po polsku tym ludziom, rodzinom. Teraz niemowlaki ostatnio zaczęli zabierać, za 9 dni mamy sprawę, gdzie zabrali od razu po urodzeniu dziecko.
Jugendamty mają reagować na przemoc i zaniedbania wobec dzieci, ale w przypadku państwa Tatera nie było tego problemu. Problem jest natomiast z działaniami samych urzędników, mówi obrońca rodziny mecenas Markus Matuszczyk.
51 tysięcy takich przypadków, gdzie rodzice tracili swoje dzieci, gdzie dzieci zostały wyjęte z rodzin, a tendencja jest wzrastająca, tak? Czyli mamy statystycznie 6 tysięcy takich przypadków co rok więcej.
Rodzice czekają na dzieci i niepokoją się o ich zdrowie. Państwo Tatarowie już po kilku wizytach w Jugendamcie zauważyli, że chłopcy są zaniedbani i mają na ciele siniaki. Toczy się też śledztwo o molestowanie dzieci państwa Taterów przez personel przytułku.
Ojciec Święty Franciszek nazwał światowym skandalem to, że 1 miliard ludzi cierpi z powodu głodu. Nie możemy odwrócić głowy w drugą stronę i udawać, że ten problem nie istnieje, powiedział w przesłaniu wideo w związku z kampanią Caritas na rzecz walki z głodem. Żywność, którą dysponuje świat, wystarczyłaby, by nakarmić wszystkich, podkreślił papież.
Wyraził przekonanie, że kampania Caritas jest zarazem zachętą dla wszystkich, by byli bardziej świadomi dokonywanych przez siebie siebie wyborów dotyczących żywienia. Jak przypomniał, często prowadzą one do marnowania jedzenia i złego wykorzystywania jego zasobów.
I zmieniamy temat. Po burzliwych dyskusjach nie tylko na poziomie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, ale i całego Europarlamentu. Posłowie zastąpili w Strasburgu kontrowersyjne sprawozdanie Edith Estrelli dotyczące tak zwanego zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie alternatywnym projektem rezolucji.
O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
334 europosłów opowiedziało się za przyjęciem tego projektu, z kolei 327 było przeciw. Przyjęty dokument złożyły dwie grupy polityczne – Europejska Partia Ludowa oraz Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. W rezolucji tej Parlament Europejski zgodził się, że określanie i realizacja polityki w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz edukacji seksualnej należą do kompetencji państw członkowskich. Europosłowie uwzględnili też artykuł 168 Traktatu Lizbońskiego dotyczący zdrowia publicznego, a zwłaszcza ustęp 7 tego artykułu, który stanowi, że działania Unii są prowadzone w poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej. Tym samym wszystkie propozycje dotyczące wymiaru aborcji zawarte w sprawozdaniu Edith Estrelli upadły, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
Przyjęcie krótkiej, trzypunktowej rezolucji na temat zdrowia reprodukcyjnego powstrzymało marsz lewaków w Parlamencie Europejskim, nie dopuszczając do głosowania nad ich dokumentem, notabene niezgodnym z unijnymi traktatami. Sądzę, że przewaga, którą uzyskaliśmy, będzie się powiększać, gdyż jest ona wyrazem widocznej zmiany politycznych trendów w Europie.
Przypomnieć należy, że Parlament Europejski nie wezwał rządów państw członkowskich i krajów kandydujących do nieścigania kobiet, które dokonały nielegalnej aborcji, jak również nie zalecił, aby wysokiej jakości usługi aborcyjne były legalne, bezpieczne i dostępne dla wszystkich w ramach systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich. Powiedzieć trzeba, że bardzo wielu polityków cieszyło się dziś w Strasburgu z takiego wyniku głosowania. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
Eurodeputowani wezwali ukraiński rząd i opozycję do dialogu przy okrągłym stole, aby znaleźć rozwiązanie aktualnego kryzysu.
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata poświęcona wynikom szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie oraz sytuacji na Ukrainie, gdzie od ponad dwóch tygodni trwają demonstracje zwolenników podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.
Ukraiński rząd wstrzymał przygotowania do podpisania tego porozumienia w obawie przed pogorszeniem relacji gospodarczych z Rosją.
Dla wielu eurodeputowanych brak podpisu pod umową stowarzyszeniową z Ukrainą to porażka unijnej dyplomacji.
Eurodeputowany Zbigniew Ziobro powiedział, że spotkanie w Wilnie zakończyło się oczywistą klęską polityki wschodniej Unii Europejskiej. Unia Europejska udawała, że jest zainteresowana integracją Ukrainy ze wspólnotą europejską.
Unia Europejska udawała, że tak naprawdę w zasadzie przesądzone jest podpisanie porozumienia, tylko na przeszkodzie stoi sprawa pani Tymoszenko. Unia Europejska wreszcie udawała, że w tej sprawie jest tak naprawdę tylko jedyny partner, to jest wolna i suwerenna Ukraina. W rzeczywistości mieliśmy dwóch ważnych partnerów. Z jednej strony Ukrainę na pierwszym planie, na drugim Rosja. I te wszystkie okoliczności były całkowicie pomijane i lekceważone. Wiadomo było, że Rosja traktuje Ukrainę jako sferę swojego wpływu, nie tylko gospodarczego, jako strategiczną sferę swojego wpływu. Wiadomo było, że gospodarka Ukrainy znajduje się w dramatycznej sytuacji. Wiadomo wreszcie było i do przewidzenia, że Rosja nie po raz pierwszy użyje nacisku ekonomicznego, gruźby ekonomicznej jako formy szantażu, uniemożliwiając doprowadzenie do zacieśnienia relacji między Ukrainą i Unią Europejską. I tego scenariusza nie było w planach polityków unijnych. Byli całkowicie zaskoczeni działaniem Putina, byli całkowicie zaskoczeni dramatyczną sytuacją, w jakiej znalazła się Ukraina. W tej sytuacji można powiedzieć jedno. Dramatyczna klęska szczytu w Wilnie jest rezultatem zaniechań i naiwnej, nieprzemyślanej polityki unijnej, która z góry była skazana na fiasko i na niepowodzenie.
W czwartek Parlament Europejski przyjmie rezolucję na temat Partnerstwa Wschodniego oraz aktualnej sytuacji na Ukrainie, w której zapewni, że oferta podpisania umowy stowarzyszeniowej pozostaje aktualna i wezwie do pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu politycznego.
I na koniec powracamy jeszcze do informacji z kraju.
W Bolesławieckim Centrum Kultury odbyły się warsztaty edukacyjne Zrozumieć Media, organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej przy współpracy z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Warsztaty adresowane są do młodzieży ponadgimnazjalnej. Zajęcia organizowane są w różnych miejscach Polski i cieszą się dużym zainteresowaniem.
Podczas warsztatów dziennikarskich młodzież uczestniczy w spotkaniach z wyszkoloną kadrą specjalistów i redaktorów, którzy na co dzień pracują w mediach.
Warsztaty uświadamiają oraz pokazują zagrożenia wynikające z manipulacji w mediach, mówią uczestnicy spotkania.
Zacząłem myśleć na temat tego wszystkiego, jak wyglądają tak naprawdę te reklamy, czy to wszystko naprawdę może być prawdą. I to dało mi takiej świadomości.
Dowiedziałam się, jak można manipulować ludźmi w mediach, jak wpływać na ich poglądy, na ich wyrażone zdanie. I to jest po prostu bardzo niebezpieczne, bo w czyichś rękach może to się stać niebezpieczne po prostu.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło m.in. Radio Maryja.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.